Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Ania Ryń. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Studentka Wydziału Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii w Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o egzaminach wstępnych, jak i o samym kierunku realizacji obrazu filmowego. I stąd moje pierwsze pytanie do Ciebie. Aniu, dlaczego zdecydowałaś się na studia w Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego na Wydziale Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii?
No ze mną ta historia też wygląda trochę inaczej niż dla większości studentów, ponieważ ja miałam szczęście dostania się od razu po maturze. I ja już w liceum wiedziałam, że bardzo chcę robić coś ze sztuką, z fotografią, z filmem, ponieważ no, były to dziedziny sztuki, które były mi bardzo bliskie. Dlatego zdecydowałam się na zdawanie do naszej szkoły, bo jest to jedna z najlepszych uczelni, które mogą pozwolić mi rozwijać się w tym kierunku. No a oprócz tego była to decyzja, tak jak mówię, dość szybka. To nie jest tak, że miałam lata przygotowań, pracy na planach, jakby dostałam się jako zupełny świeżak i to też sprawiło, że moje pierwsze doświadczenia na studiach mocno zweryfikowały moje wyobrażenia o tych studiach, bo tak naprawdę nie wiedziałam, czego się spodziewać. To skusiła mnie gdzieś idea pracy właśnie z filmem i z fotografią, a nie wiedziałam, jak bardzo skomplikowany jest to proces, co nie zmienia faktu, że myślę, że jestem często pozytywnie zaskakiwana przez samą materię, z którą się tutaj mierzymy.
To powiedziałeś, że za długo się nie przygotowywałaś, ale mimo wszystko chciałbym Cię zapytać, czy może przeczytałaś jakieś książki przed egzaminem, czy może zapoznałaś się z kimś, czy może słuchałaś serii rozmów, jak zdawać do szkoły. Jak wyglądała ta ścieżka, czy jak wyglądały Twoje przygotowania?
Przede wszystkim to było budowanie teczki i wydaje mi się, że to jest taka pierwsza rzecz, z którą trzeba się zmierzyć i której trzeba poświęcić trochę czasu. Ja miałam tyle szczęścia, że mogłam ze wspaniałymi fotografami z mojego rodzinnego miasta Kielc moje prace skonsultować i to na pewno bardzo mi pomogło, bo warto zaangażować kogoś ze świeżym okiem, kto może spojrzeć na nasze prace i powiedzieć nam, że mimo, że jesteśmy przywiązani do jakiejś fotografii, to może ona nie jest najlepszym wyborem do teczki, bo to też nie chodzi o to tylko, czy to jest dobre i złe zdjęcie, ale jak bardzo reprezentuje przekrój naszej twórczości. I wydaje mi się, że to był taki pierwszy, najważniejszy etap przygotowania. No oprócz tego oczywiste sprawy, czyli na to zadanie plenerowe, fotograficzne, trzeba przygotować się sprzętowo, no bo jednak trzeba mieć coś, co robi zdjęcia i nie mówię tutaj, że trzeba od razu przynosić nie wiadomo jakie aparaty, obiektywy, lampy i tak dalej, bo absolutnie nie. Ja dosłownie zdawałam z aparatem i z jednym obiektywem i jakoś się udało, więc nie ma takiego wymogu, ale trzeba po prostu mieć wszystko, co jest sprawne i co działa i co pozwoli nam wyrazić siebie na tym drugim etapie. No oprócz tego, jeśli chodzi o takie merytoryczne przygotowanie, to ja bardzo bałam się rozmowy i stworzyłam sobie taki zeszycik. Kolega się później, jak się już dostałam i znalazł ten mój zeszycik, to śmiał się ze mnie, że przygotowywałam się do rozmowy o wszystkim. I trochę taka jest prawda, bo wypisywałam sobie filmy, które oglądałam, żeby nie było sytuacji, że na przykład na rozmowie dostanę pytanie o konkretny motyw. Nie wiem, tam czasami pojawiają się motywy filmowe, do których trzeba się odbić, albo konkretnego twórcę. Ja te filmy widziałam, a nie będę o nich pamiętać i wychodząc z egzaminu przypomnę sobie, ale przecież to było to i będę miała do siebie ogromne pretensje, więc stwierdziłam, że zrobię generalne podsumowanie mojej wiedzy filmowej i nie tylko filmowej, bo również fotograficznej, gdyż takie pytania na rozmowie też się pojawiają. Dobrze jest, bo ja na przykład miałam tak, jeśli na rozmowie wspomnimy skąd jesteśmy lub co studiowaliśmy, to zrobić sobie dobrą powtórkę tego, do czego nawiązujemy, ponieważ ja na przykład miałam pytanie właśnie o moich lokalnych fotografów z miejsca, z którego pochodzę. I wydaje mi się, że jeśli takie postacie pojawiają się, no to dobrze jest to sobie powtórzyć. Tak samo dobrze jest sobie powtórzyć Kieślowskiego, bo wielokrotnie pojawiają się sytuacje, gdzie ludzie czy ze stresu, czy właśnie zapominają o patronie naszej szkoły, a jednak to pytanie pojawia się często. No podstawy wiedzy filmowej, dobrze jest sobie poczytać. To na pewno nie będą jakieś wnikliwe pytania, jeśli sami się nie podłożymy, bo tak naprawdę często to jest tak, że oni raczej drążą to, do czego my nawiążemy, a niekoniecznie zadają swoje pytania, aczkolwiek tak też się zdarza. To jest bardzo losowe i do rozmowy faktycznie trudno jest się przygotować, ale ja na przykład jestem osobą, która lepiej się czuje, jeśli nawet spróbuję przygotować się do rozmowy o wszystkim. I wydaje mi się, że to wszystko zależy od tego, czego my potrzebujemy, bo to wszystko sprowadza się do tego, że musimy zaprezentować najlepszą i najbardziej autentyczną, najbardziej wyjątkową wersję samych siebie, zarówno na rozmowie, jak i na innych etapach. Więc tak naprawdę to każdego droga przygotowań do egzaminów będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo jednak wydaje mi się, że w sytuacji, w której egzaminatorzy spotykają się przez cały ten etap egzaminacyjny, przez te wszystkie etapy egzaminacyjne z ponad setką osób, to na czym im najbardziej zależy, to jest właśnie autentyczność i wyjątkowość i chcieliby zobaczyć coś innego niż oglądają wśród wielu osób, więc nawet nie do końca chodzi o to, żeby być poprawnym, tylko o to, żeby pokazać coś ciekawego. I właśnie wydaje mi się, że najłatwiej jest to zrobić, będąc gdzieś wiernym swojej własnej estetyce i swoim własnym upodobaniom i tym, co jest w nas właśnie wyjątkowe i w naszych pracach.
Aniu, bardzo miło mi się z Ciebie słucha. Sam przez chwilę chciałbym chyba zdawać na wydział operatorki, prawda? Niemniej tylko zapytam, bo jak wcześniej wspominałaś o teczce, bo jak wiemy, ta teczka jest też obowiązkowa. Jak wyglądała Twoja teczka? Co w niej się znalazło?
Chciałam, żeby moja teczka najlepiej odwzorowywała moją estetykę, więc miałam w niej cykl zdjęć takich bardzo abstrakcyjnych, malarskich, ponieważ one były gdzieś wtedy mi bardzo bliskie podczas mojego zdawania do szkoły. Oprócz tego miałam tam parę zdjęć reportażowych z teatru, ponieważ uznałam, że żeby pokazać jakiś tam pełen przekrój tego, co jest nam potrzebne, tego, co potrafię, to warto pójść zarówno w tą stronę kreacyjną, jak i tą stronę bardziej reportażową, dokumentacyjną. No i oprócz tego wybierałam po prostu cykle zdjęć, ponieważ raczej starałam się nie wrzucać pojedynczych fotografii. Też ze względu na to, że no specyfika naszej szkoły jest taka, że jednak skupiamy się mocno na tym filmie. To nie jest stricte rekrutacja fotograficzna. I tak samo teraz na zajęciach widzę, że zdecydowanie częściej wymaga się od nas cykli zdjęć, opowiedzenia o czymś po prostu, żeby przedstawiać jakąś historię przez nasze fotografie. I czy jest to historia wykreowana, czy jest to historia udokumentowana, to już jest zupełnie odrębna kwestia, ale dobrze jest właśnie pokazać, że umiemy coś opowiedzieć. Oprócz tego w mojej teczce zdecydowanie po prostu był przegląd tego, co miałam najlepszego do zaoferowania. Ja też nie myślę, że miałam jakąś super teczkę, dostałam z niej 3+, więc na pewno mogło być lepiej, ale patrząc na teczki też moich współstudentów przyszłych czy też teraźniejszych, to jest na pewno to, że dobrze jest zaprezentować konkretnie swoją estetykę, wybrać najlepsze fragmenty naszej twórczości i opowiedzieć jakąś historię, bo to są rzeczy, które sprzyjają. Aczkolwiek powiem szczerze, że chyba nigdy nie rozmawialiśmy z profesorami później, już po dostaniu się o naszych teczkach. Ewentualnie takie pytania pojawiały się też na ostatnim etapie, czyli na rozmowie. To czasem niektórzy, wiem, przez egzaminowanych mają pytania, co zmieniliby w swojej teczce, które zdjęcie jest najsłabszym zdjęciem, które zdjęcie jest najlepszym zdjęciem, więc też jakby przygotowując swoją teczkę, dobrze jest przemyśleć ją w ten sposób, żeby mieć coś do powiedzenia i zdawać sobie sprawę z jej mocniejszych i słabszych stron.
Ale Twoja teczka była na tyle dobra, że jesteś tą studentką, dostałaś się za pierwszym razem. I jak wiemy, już po części wspominałaś, potem mamy 3 etapy rekrutacji. Czy może mogłabyś o każdym z nich troszeczkę powiedzieć, czego możemy się tam spodziewać? I zamieniam się w słuch.
Oczywiście. Pierwszy etap, no to tak jak mówiłam, są teczki. I teczki są bez naszego udziału oglądane przez komisję. Więc my zostawiamy nasze zdjęcia i idziemy sobie, żeby potem wrócić i zobaczyć, czy jesteśmy na liście osób, które przeszły dalej. Po tym etapie odpada zwykle mniej więcej połowa uczestników egzaminów. Więc z tych 100, 10 osób, które zdają, no to zostaje już tylko połowa. No i o teczkach już generalnie opowiedziałam, co może się w nich znaleźć. O, oczywiście, to jeszcze ta technologiczna kwestia. Dobrze jest zainwestować w porządne wydruki, no bo oczywiście one będą się zupełnie inaczej prezentowały. No i też jednak mieć jakiś większy format niż nasze typowe wyobrażenie o zdjęciu w albumie fotograficznym, no bo te zdjęcia wtedy zupełnie inaczej wyglądają. Niektórzy egzaminowali zorganizowani, też rozkładają pod swoimi teczkami jakieś tła i to na pewno jakby wygląda estetycznie i nam też przyjemniej się te zdjęcia rozkłada, ponieważ będziemy rozkładać je prawdopodobnie na podłodze na egzaminie. Ja tego nie robiłam i wydaje mi się, że to generalnie nie ma większego wpływu na ocenę, ale jest taka możliwość. Dalej kolejny etap to jest zadanie fotograficzne w plenerze i tutaj profesor, który prowadzi egzamin, poinformuje studentów o tym, że są dwa tematy fotograficzne. Jeden reportażowy, drugi kreacyjny. I jest ileś godzin, nie pamiętam niestety ile, na wykonanie obu tematów. I to jest bardzo istotna informacja, ponieważ ja na moim egzaminie nie do końca zrozumiałam, że chodzi o oba tematy i przez większość czasu realizowałam wyłącznie temat kreacyjny, po czym koleżanka, którą spotkałam w terenie, właśnie powiedziała mi, a jak tam ci idzie ten drugi temat? A ja mówię, ten drugi temat? I musiałam zrealizować go w bardzo ekspresowym czasie, dlatego oba tematy realizujemy, i kreacyjny, i reportażowy. Tematy są bardzo różne, bo to są sąsiedzi, szczelina. U nas właśnie byli sąsiedzi i przezroczystość, nieprzezroczystość. Wiem, że jeszcze kiedyś była szczelina, wiem, że albo to może było w Łodzi, nie będę mówiła, bo powiem szczerze, że nie wiem, jakie są tematy w innych latach. No ale generalnie ten kreacyjny zwykle jest absolutnie abstrakcyjnym pojęciem, takim jak przezroczystość. Przezroczyste, nieprzezroczyste, bardziej właśnie odnosi się do jakiegoś wizualnego skojarzenia, a ten reportażowy, no to często właśnie dotyczy tego, co nas otacza, więc nie jest to aż takie trudne, żeby znaleźć tam taki temat. Generalnie z tego, co zauważyłam, odkąd jesteśmy na nowym wydziale, profesorowie bardzo lubią cykle wykonane w podwórkach dookoła. Nie wiem nawet, czy na ostatnim egzaminie to nie był jakiś wymóg, że trzeba je tam zrobić. Te podwórka dookoła wydziału są bardzo, bardzo lubianym miejscem do wykonywania tych cykli fotograficznych. I są swoją drogą dość plastyczne. Ale dobrze jest też sobie pomyśleć o miejscach w Katowicach i przed egzaminem po prostu poznać Katowice mniej więcej, chociaż się przejść, rozejrzeć, gdzie potencjalnie można by się potem udać w razie jakby nagle olśniło nas, że ten temat idealnie pasuje do tego miejsca i po prostu trzeba tam pójść i to zrobić. To jest kolejna rada, którą bym miała przed egzaminem, żeby faktycznie obejrzeć Katowice przed tym etapem, bo nawet jak oceniana jest twoja teczka, to wybrać się na spacer zamiast i spać, więc to jest chyba ważna kwestia.
Ważne. I mamy ten ostatni etap, prawda?
Tak.
Rozmowy. I co tam się dzieje?
Ostatni etap był dla mnie absolutnie szalony, bo nie spodziewałam się, że uda mi się do niego dotrzeć, więc dzielił się on na dwie części. Pierwsza część to jest realizacja ujęcia i druga część to jest rozmowa. Aha, jeszcze, pominęliśmy jeden etap. Bo po zadaniu w terenie jest jeszcze analiza pisemna dzieła filmowego. I tutaj zwykle film jest oglądany, a profesor, który, czy też pani profesor, którzy są odpowiedzialni za ten etap, opowiadają nam, na które kwestie powinniśmy zwrócić uwagę podczas naszej analizy. I jest to bardzo enigmatyczny etap, powiem szczerze, że naprawdę nie wiem, jak się do niego przygotować, ale raczej wszyscy go zdają, więc to jest taki etap widmo i dlatego może też o nim zapomniałam w mojej opowieści, ponieważ krążą legendy o tym, że ktoś go kiedyś nie zdał, ale ja naprawdę nie znam takiej osoby. Więc jak zwykle po każdym etapie odpada połowa, to po tym raczej nie odpada nikt. Naprawdę trzeba tam by było napisać chyba tylko jakiś dowcip, chociaż może i wtedy za poczucie humoru przeszłoby się dalej. Więc... I to jest to też oddzielny etap w ogóle, to funkcjonuje jako jakiś oddzielny etap. A dopiero potem jest ostatni etap, którym jest właśnie ujęcie i rozmowa. Najpierw jest ujęcie, w którym jest przydzielony do nas asystent, który pomoże nam z obsługą kamery i światła, więc jeśli tak jak ja, ktoś nie ma doświadczenia po prostu ze sprzętem filmowym, to nie ma się czego martwić, bo tak naprawdę ta wiedza nie jest wymagana na egzaminie. I w tym etapie też przydatnym jest poznać współegzaminowanych studentów, ponieważ oni mogą zagrać w twojej scenie, wręcz nie ma innej opcji, ponieważ nie ma przydzielonych aktorów, nie ma nikogo, kto specjalnie po prostu byłby odpowiedzialny za występowanie w ujęciach. Trzeba zwerbować sobie przyjaciół, którzy zdają razem z tobą i dlatego dobrze na którymś z wcześniejszych etapów egzaminu pójść na chociaż jedno piwo. Nie trzeba go koniecznie pić, jeśli ktoś nie lubi, ale dobrze jest po prostu porozmawiać z innymi egzaminowanymi, bo są to w większości wspaniali ludzie i warto, a oprócz tego dobrze jest pracować na ujęciu z kimś, kogo się zna i z kimś się rozmawiało. Oprócz tego druga kwestia na ujęciu to jest to, że losowany jest rekwizyt i rekwizyty są czasami zupełnie abstrakcyjne. Generalnie samo ujęcie wygląda tak, tak, że czekamy na swoją kolej. Jak nasza kolej już przychodzi, to losujemy rekwizyt. Mamy chyba pół godziny na przygotowanie się, wymyślenie ujęcia z tym konkretnym rekwizytem i później wchodzimy na salę i mamy pół godziny na przygotowanie ujęcia. Kiedy mówimy, że jesteśmy gotowi albo kiedy mija nasz czas, profesorowie mówią, no to proszę pokazywać i my pokazujemy właśnie to nasze ujęcie razem z ruchem kamery, ze światłem, które przygotowaliśmy i z inscenizacją, którą przygotowaliśmy. Oczywiście trzeba powiedzieć wspaniałe kamera, akcja. To był pierwszy raz w moim życiu, kiedy miałam okazję to powiedzieć, bo to równocześnie niesamowicie stresujące i bardzo przyjemne. No i tutaj rady, jeśli miałabym jakieś do tego ujęcia, to nie przerazić się rekwizytem, bo wcale nie trzeba robić tego, do czego ten przedmiot został przeznaczony. Szczególnie jeśli wylosuje się na przykład ziemniaka albo chleb. To wtedy to są takie rekwizyty, z którymi naprawdę trudno jest coś wymyślić. No ale równocześnie można mieć pistolet, misia pluszowego, ja miałam popielniczkę z niedopałkiem i wydaje mi się, że po prostu najważniejszym tutaj jest właśnie to, żeby zrobić coś, z czego będziemy zadowoleni, żeby nie myśleć w kontekście oni oczekują, że poświecimy, albo profesorowie oczekują, żeby zrobić coś tam, bo to absolutnie oni nie oczekują niczego. To jest tak, że jeśli zrobimy coś, co w jakiś sposób ich zaskoczy, to od razu jest większe prawdopodobieństwo, że uda nam się przejść do kolejnego etapu. No bo też oni oglądają właśnie tych ujęć bardzo dużo. I jeśli one będą wyglądały klasycznie, to tak naprawdę jest małe prawdopodobieństwo, że to przejdzie dalej. Bo w klasyczny sposób nakręcone ujęcie, ja też nie mówię, że jest złe, tylko po prostu dobrze by było, gdyby się czymś wyróżniało. I moje ujęcie było na przykład zupełnie statyczne. Nawet nie zmieniałam ostrości, nie robiłam żadnych transfokacji. Było kompletnie statycznym ujęciem z jedynie inscenizacją wewnątrzkadrową. I nawet nie używałam żadnego światła, tylko użyłam zupełnie naturalnego światła. Więc jakby znajomość tego, że my wiemy, jak ustawić lampę i zrobić szwęk kamerą, nie jest wartością w samą sobie. Wartością jest to, że wiemy, jak to wykorzystać na rzecz naszego ujęcia. I to jest, wydaje mi się, istotne w tym zadaniu, że też powinniśmy myśleć opowiedzeniem czegoś ciekawiej, plastycznie i pokazaniem po prostu naszego spojrzenia na film, a niekoniecznie popisać się kolorową lampą, bo po prostu nasi profesorowie w większości już widzieli kolorowe lampy. I dlatego wydaje mi się, że to warto mieć z tyłu głowy na tym etapie, żeby się nie przestraszyć, że a kolega w sali obok zrobił tak i czy może ja też powinnam, czy powinienem. Nie, kompletnie nie. Bo po prostu potem będziemy żałować, że nie zrealizowaliśmy właśnie tego, co powinniśmy zrealizować i co chcielibyśmy zrealizować. A jeśli zrealizujemy coś, co bardzo byśmy chcieli i co nam się super podobało, a wciąż się nie dostaniemy, to tak naprawdę jest tylko pole do przeanalizowania tego, co my robimy i co myślimy. I to nie jest tak, że koniecznie coś, co zrobiliśmy bardzo źle, jest coś, co zrobiliśmy, jest koniecznie bardzo złe. Po prostu tam jest naprawdę mnóstwo bardzo zdolnych ludzi, bardzo inteligentnych ludzi na tym egzaminie. I jakby jury ma bardzo trudną sytuację, w której muszą zdecydować, bo dostaje się tylko 8 osób. I często też, szczególnie po tym etapie, bo to już jest zaawansowany etap, pierwszy etap, w którym mamy kontakt z profesorami bezpośredni, to dobrze jest porozmawiać, bo naprawdę jakby nasi profesorowie są otwarci do dyskusji, więc jeśli ktoś chciałby zagadać lub chciałby wiedzieć, co poszło dobrze lub co poszło źle, to nie trzeba się ich bać, bo oni trochę strasznie wyglądają i czasami trochę strasznie gadają, ale w ostatecznym rozrachunku to mogą odpowiedzieć i powiedzieć coś cennego.
Aniu, bardzo dziękuję. W ogóle odpowiedziałaś na większość pytań, które nawet miałem przygotowane. To bardzo miłe. Wszystkim kandydatom i kandydatkom życzymy tego, aby mieli swoje ulubione rekwizyty i żeby się też niczego nie bali, jak wspomniałaś. Takie ostatnie pytanie na zakończenie dzisiejszej rozmowy. Co byś, Aniu, powiedziała sobie te 3 lata temu przed egzaminem, żeby może właśnie nasi słuchacze, którzy w tym roku zdają, zapamiętali przed swoim egzaminem na Wydział Realizacji Obrazu?
Powiem szczerze, że chyba nic bym sobie nie powiedziała, Ponieważ się udało i bałabym się, że coś by się zepsuło, a to też jest tak, że wydaje mi się, że dając rady przed egzaminem, trzeba pamiętać, żeby zaznaczyć to, że najważniejsze jest, żeby sobie zaufać i nie ma przepisu na to, żeby dostać się do szkoły, że jednak robienie rzeczy i filmów i fotografii w zgodzie ze sobą jest najważniejszym czynnikiem, który może pozwolić nam dostać się do szkoły, bo liczy się właśnie autentyzm, wyjątkowość i przede wszystkim to, żeby się nie bać robić swoich rzeczy. I to jest coś, co na pewno powiedziałabym komuś przed egzaminem. Sobie pewnie też bym to powiedziała, ale nie wiem, czy bym uwierzyła, więc zdaję sobie sprawę z tego, że stojąc przed egzaminem, to jest zupełnie inna sytuacja niż teraz. Ja mówię to z bezpiecznej pozycji studenta realizacji obrazu i mogę tutaj mówić różne komunały właśnie o tym, że najważniejsze jest to, żeby podążać za głosem serca i czuć się jak księżniczka Disneya w tej sytuacji. Jakby to jest wspaniałe w sytuacji, w której jest się już na uczelni, a tak to wiem, że to jest ogromne marzenie i dla mnie też i wszyscy chcemy się tu dostać, tylko że musimy też pamiętać o tym, że świat się nie zawala i to nie jest sprawa życia i śmierci i w filmie można pracować niezależnie, no i jeśli się nie uda, to dalej są drogi, żeby tutaj po prostu być i pracować i robić filmy i się nie poddawać i to nie jest tak, że nasi profesorowie decydują o tym, kto będzie robił filmy, a kto nie, tylko no po prostu otwierają pewne drogi, no to jest na pewno dobrze dostać się do szkoły i to na pewno jest przyjemnie dostać się do szkoły, ale to nie jest, tak jak mówiłam, kwestia życia i śmierci, nie ma się czego bać i im bardziej się jest na egzaminie brawurowym, czego byłam świadkiem asystując, dziewczyna zrobiła ujęcie, w którym ja po prostu byłam w absolutnym szoku, co ona, co tu się wydarzyło tak naprawdę i dostała się i studiuje rok niżej, nie wiem czy dalej studiuje, aczkolwiek na pewno dostała się do szkoły i po prostu trzeba być odważnym. To jest moja największa rada, już kończąc moją bardzo rozległą radę, trzeba być odważnym.
Trzeba być odważnym i tym pięknym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem była Ania Reń. Życzymy Ci wszystkiego, co dobre. Powodzenia na studiach. Ja zachęcam wszystkich do obserwowania nas na social mediach. Filmówka mówi, mamy, proszę o subskrypcję, o lajki i te wszystkie inne rzeczy. Udostępnianie odcinka, jak Wam się podobało. I trzymamy kciuki za wszystkich zdających, żeby
tak,
się Wam udało.
Przede wszystkim powodzenia wszystkim zdającym i my mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo na uczelni.
Trzymajcie się, do zobaczenia.